Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest poseł Krzysztof Bosak, kandydat na prezydenta z ramienia Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzisiaj rozpoczynają się matury. Pamięta pan swoją maturę?
Oczywiście, trudno zapomnieć. To jest ważne przeżycie dla każdego młodego człowieka i moją maturę pisałem bardzo niedaleko stąd, bo w pierwszym liceum ogólnokształcącym.
Temat pan pamięta z polskiego?
Nie, nie pamiętam. Natomiast wtedy pisało się obszerne prace i to chyba różniło starą maturę od nowej, że trzeba było mieć koncepcję tego wielostronicowego wypracowania i dobrze sobie rozplanować czas, żeby gdzieś nie utknąć w środku i żeby czas nie uciekł.
A drugim przedmiotem oprócz języka polskiego?
To była historia? Nie. Właśnie ja byłem w przedmiotach ścisłych lepszy. Byłem w klasie matematyczno-informatycznej. Wydaje mi się, że zdawałem z fizyki. Lub z rozszerzonej matematyki,
proszę.
Albo z fizyki, albo z matematyki.
Czegoż to o posłach się można dowiedzieć przy okazji rozmów i o kandydatach na prezydenta. Panie pośle, wczoraj wizyta w Zielonej Górze, dzisiaj również jeszcze będzie pana można tu spotkać, ale zaraz do Gorzowa Wielkopolskiego i do Szczecina. Jak pan odbiera to spotkania z mieszkańcami miasta wczorajsze?
Bardzo przyjemne i w ogóle od razu sprostuję, że nie tylko z mieszkańcami miasta, bo w każdym mieście jest tak, że przyjeżdżają ludzie też z okolicznych miast. Wczoraj było kilka osób ze Słubic, ze Świebodzina. Jestem czasem zdumiony, że ludzie są gotowi przejechać kilkadziesiąt kilometrów właśnie, żeby tylko po to, żeby chociaż na chwilę spotkać się i pogadać. To jest bardzo miłe. No a poza tym oczywiście dla nas takie spotkania mają aspekt kampanijny, to znaczy rozprowadziliśmy wśród ludzi wczoraj mnóstwo plakatów, banerów do wywieszenia. Ludzie chcą nam pomagać. No i rozmawialiśmy chyba ze dwie godziny, o ile nie dłużej. Później poszliśmy wspólnie jeszcze złożyć kwiaty przy nowym pomniku księdza, który został później po wydarzeniach zielonogórskich przez komunistów wygnany z Zielonej Góry.
Kazimierza Michalskiego.
Tak jest. Tam złożyliśmy kwiaty na jego grobie i odwiedziliśmy jeszcze wspólnie biuro posła Krystiana Kamińskiego.
No, ma pan kilka takich elementów, które pana charakteryzują. Jest pan jedynym kandydatem pochodzącym z Zielonej Góry. Jest pan również najmłodszym kandydatem na prezydenta, o ile mnie pamięć nie myli. Pytanie o to...
To bycie najmłodszym to od początku mojej politycznej drogi za mną chodzi.
Czy to jest
byłem najmłodszym posłem, ale ta różnica jest niewielka.
Czy to dla pana jest przeszkoda, czy to dla pana
nie,
jest
wydaje mi się, że nie.
Wyzwanie.
Od wieku chyba, jeżeli coś może być przeszkodą, to bardziej młody wygląd, dlatego że niekiedy jestem oceniany jako znacznie młodszy niż jestem. Mało kto wie, że właśnie jestem chyba zaledwie rok młodszy od Władysława Kosiniaka-Kamysza, więc ogólnie mamy w ogóle chyba najniższą średnią wieku kandydatów w tych wyborach prezydenckich. Generalnie pokolenie 30 i 40-latków przejmuje pałeczkę i myślę, że bardzo dobrze, czas na to najwyższy. No i nie postrzegam tego. Myślę, że w ogóle kampania wyborcza w tej chwili jest, żeby ją przeprowadzić skutecznie, wymaga ogromnej siły i wytrzymałości. To jest coś w sam raz dla ludzi w średnim wieku. My nieustannie jesteśmy w podróży, nieustannie cały dzień pracujemy od rana do wieczora i dam tylko przykład z ostatnich dni. W tej chwili jesteśmy w trasie, także w piątek byliśmy w Łodzi, później odwiedziliśmy Wrocław, Lubin, Leszno, Poznań. Z Poznania przyjechaliśmy tutaj, dzisiaj jedziemy do Gorzowa, dalej jedziemy do Szczecina, samolotem wracam do Warszawy, dzień, dwa na miejscu i znów w trasę.
Ja celowo pytałem o spotkanie z mieszkańcami miasta i w ogóle lubuskiego, bo Konfederacja nie jest tutaj faworytem, jeśli chodzi o wybory w przypadku wyborów sejmowych, ale też parlamentarnych, a w przypadku również zapewne notowania pańskie w tym województwie akurat nie będą.
Ja bym nie wyciągał takich wniosków. Proszę zwrócić uwagę, że Konfederacja ma w Sejmie 11 posłów, a w sumie w całym kraju mamy ponad 40 okręgów wyborczych, także jednak w okręgu lubuskim poseł Krystian Kamiński został wybrany i to oznacza, że szereg wyborców po prostu zagłosowali na Konfederację.
Silnie,
gdyby te głosy nie padły, to nie jest kwestia poczucia siły, panie redaktorze. Zawsze chciałoby się więcej i nasze zadanie to jest po prostu jak największe poparcie społeczne gromadzić i docierać do ludzi, którzy jeszcze o nas nie słyszeli, dlatego dziękuję za to zaproszenie do wywiadu. Niestety na analogiczne zaproszenie na przykład do telewizji publicznej czy do TVN-u na indywidualne wywiady nie mogę liczyć. Nie jestem kandydatem, powiedziałbym, tego establishmentu medialnego, natomiast myślę, że jestem kandydatem zwykłych ludzi, którzy po prostu bardzo dużo serca okazują nam wszędzie, gdzie pojedziemy i widać, że chcą politycznej zmiany.
No i o tych zmianach, które pan chce wprowadzać, bo nowy porządek to, jak rozumiem, hasło.
Tytuł test konstytucyjnych.
Tak jest. Hasło tych zmian, które chce pan wprowadzać. I jaki będzie program Krzysztofa Bosaka, gdy zostanie prezydentem? Pan, załóżmy, wygrywa w drugiej turze, czy w pierwszej turze, co się na razie nie zanosi.
Ja myślę, że najważniejsza rzecz chyba, która mnie odróżnia od innych kandydatów, to jest taka wizja polityki bardziej merytorycznej, a mniej kłótliwej i mniej opartej na sporach, na emocje.
Myślę, to Kosiniak-Kamysz również takie hasła ostatnio, w ostatni weekend głosił.
Tak, ostatnio tak. W kampanii rzeczywiście to robi. Natomiast pamiętajmy, że Władysław Kosiniak-Kamysz na przykład 2 lata temu, jak były blokady Sejmu i wielkie manifestacje KOD-u, to w tym uczestniczył. My się natomiast od tego trzymaliśmy zawsze z daleka, bo to nie miało nic wspólnego z merytoryczną polityką. I kiedy były te hasła tej tak zwanej opozycji totalnej, to generalnie PSL przynależał do tych różnych ruchów. Ale zostawmy
wróćmy
to na boku.
Główne
postulaty to są takie 3 filary. Wolność gospodarcza i zdrowy rozsądek w sprawach gospodarczych. Politykę rządu PiS-u oceniamy jako socjaldemokratyczną, generalnie lewicową raczej. Niedużo ma to wspólnego, czy z wolnym rynkiem, czy z obniżaniem podatków, nie ma nic wspólnego. Prezydent Andrzej Duda wedle naszych szacunków podpisał ponad 30 ustaw podwyższających podatki albo zmieniających tak, żeby zapłacić więcej. Lub wprowadzających zupełnie nowe daniny i podatki. Mało się o tym w mediach mówi. Druga sprawa to wartości konserwatywne. Tutaj uważamy, że choć rząd jest przez media portretowany jako prawicowy, to w tej kwestii właściwie nic nie zrobił. Prezydent podobnie. Prezydent przez 5 lat złożył z 20 kilka projektów ustaw. Żaden nie dotyczył realizacji postulatów ważnych dla konserwatystów, a podpisał kilka projektów lewicowych. Ja bym nigdy czegoś takiego nie zrobił. Następna sprawa to oczywiście stać na straży suwerenności naszego państwa, czyli nie przesuwać już więcej kompetencji do Brukseli. W tej chwili mamy na stole dyskusję o nowym mechanizmie zadłużania całej Unii Europejskiej, który jest w Polsce przedstawiany jako wielka pomoc. Ja osobiście z pewnością nie podpisałbym, czy nie dałbym zgody w imieniu państwa polskiego na taki mechanizm, żeby całą Europę zadłużać i to bez kontroli rządów państw narodowych, bo to się do tego będzie sprowadzać. A także obrona właśnie naszych interesów gospodarczych na forum międzynarodowym. Na przykład dzisiaj konferencję prasową zorganizujemy na temat pakietu mobilności. Tematyka zresztą świetnie znana naszemu posłowi, z którym będę wspólnie występował, dlatego że wcześniej był przedsiębiorcą w branży transportowej.
Wspomniał pan o tym, że nie podwyższałby pan podatków. To ja zapytam może trochę przewrotnie, na ile to jest wiarygodne, bo obecnie żyje pan z podatków, jest pan posłem, w poprzednich latach również był pan posłem, pracował pan w biurze poselskim, czyli ciągle te finanse, które są z pana życiem związane, oczywiście nie wchodzę w nie głębiej, bo ich nie znam, też ciężko je ocenić z pana wypowiedzi, są związane ściśle z podatkami.
No oczywiście.
Jak pan podetnie gałąź, na której pan siedzi, nie, to no, z czego pan będzie żył?
Panie redaktorze, to nie sprowadzajmy rzeczy do absurdu. To, że w państwie jest grupa ludzi wynagradzanych z publicznych pieniędzy i należy do nich administracja, pracownicy sektora publicznego, czy na przykład wybrani do Sejmu posłowie, których postuluję, żeby było 2 razy mniej, bo uważam, że mamy Sejm pełen ludzi mało zainteresowanych polityką, a mocno zainteresowanych życiem partyjnym czy spółkami Skarbu Państwa. To, że ja postuluję również nie podnoszenie podatków, to jakby nie ma związku z samymi pracownikami sektora publicznego. Pracownicy sektora publicznego, żeby byli kompetentnymi ludźmi, muszą być dobrze wynagradzani. Jeżeli chodzi o administrację, czy w ogóle właśnie o polityków, czy osoby pracujące, nie wiem, nawet w mediach, prawda? Media też w tej chwili ogromne dotacje z rządu dostają. Ja na przykład wzywałem, żeby to zawetować. Ustawę 2 miliardy dla TVP. Być może coś trafi też do radia. Do ośrodków regionalnych te pieniądze powinny trafiać, bo akurat powiedziałbym, że na tle całego krajobrazu medialnego w Polsce regionalne ośrodki Polskiego Radia wyglądają całkiem dobrze. Mam nadzieję, przynajmniej nie słucham Radia Zielona Góra na co dzień, ponieważ podróżuję po kraju.
A można
natomiast odwiedzam różne miasta i do mediów lokalnych generalnie jestem zapraszany i uważam, że w mediach lokalnych jest co do zasady większy pluralizm niż w mediach ogólnopolskich. Na szczęście. Natomiast jeszcze raz to podkreślę. Postulat nie podwyższania podatków, nie zabierania ludziom więcej pieniędzy z ich kieszeni. On dotyczy przede wszystkim polityki społecznej, bo jeżeli się weźmie wydatki na takie centralne rzeczy, to jest kropla w morzu przy wydatkach na świadczenia społeczne, emerytury, ochronę zdrowia, edukację. I tak naprawdę, żeby zrozumieć system finansów państwa, to trzeba popatrzeć, ile idzie na te świadczenia społeczne, które PiS pouruchamiał. PiS pouruchamiał mnóstwo nowych świadczeń społecznych w czasach dobrej koniunktury. I to jest to, co było opisane już dawno przez filozofów, czyli że politycy demokratyczni odkryli, że można wyborców kupić za ich własne pieniądze.
A może to był też
ja
taki
filozofią nie zgadzam.
Impuls gospodarczy, dzięki temu mamy wyższy wzrost.
Są tacy ekonomiści, którzy tak twierdzą, że tak się napędza gospodarkę, natomiast to wszystko ma swoje granice. Ja przypomnę, że kiedy Mateusz Morawiecki był ministrem finansów, to przedstawił plan i w tym planie kołem zamachowym rozwoju polskiej gospodarki miał być zwiększenie inwestycji, a nie zwiększenie konsumpcji. Minęło od czasu prezentacji tego planu ze 4 lata.
Poziom inwestycji właśnie się, w CPK.
Jak pan popatrzy na dane makroekonomiczne, to nie mamy. To jest coś, co jest przedstawiane w mediach. Natomiast jeżeli chodzi o udział inwestycji w PKB, on nie wskoczył. Natomiast to, co skoczyło, to wydatki konsumpcyjne. I też mało kto wie, że w planie Morawieckiego tych wydatków socjalnych w ogóle nie było. To wszystko zostało dodane na podstawie badań opinii publicznej. No i ja się z taką wizją polityki po prostu nie mogę pogodzić. Tym bardziej, że ona była skrojona na dobre czasy. W tej chwili mamy gorsze czasy. Gospodarka zwolniła z powodu epidemii. I oczywiście to wszystko może się skończyć tylko w jeden sposób. To znaczy ogromnym zadłużaniem państwa. Rząd ma tutaj dystans jeszcze 10 punktów procentowych do PKB względem progu konstytucyjnego i inflacją. A inflacja to będzie podatek nałożony na nas wszystkich, na nasze oszczędności, na nasze pensje. Co więcej, jeszcze ekonomiści uważają, że znaczy główny nurt ekonomistów to w tej chwili ma taką filozofię, że inflacja w ogóle nie jest zła, bo po prostu ułatwi nam wyjście z kryzysu. No i chciałbym po prostu przestrzec ludzi przed tym. Dlatego, że jeżeli będziemy się na to godzić, to będzie nam się wydawało, że nominalnie zarabiamy coraz więcej, a siła nabywcza płac, które ludzie będą otrzymywać, będzie coraz mniejsza.
Panie pośle, na koniec...
Jeszcze przepraszam, wtrącę. Już w lutym, jeszcze przed całą epidemią i kryzysem i tymi obostrzeniami, już w lutym mieliśmy najwyższy odczyt inflacji od wielu, wielu lat.
Panie pośle, pół minutki. Co ma kandydat Krzysztof Bosak, czego nie mają Rafał Trzaskowski, który jak wszedł do gry, to namieszał trochę znów w sondażach. Państwo między Kosiniakiem, Kamyszem, Szymonem Hołownią, a Krzysztofem Bosakiem już były niewielkie różnice. Pan wychodził również na czołówkę i znów ktoś przed panem.
No, to jest polityka pełna niespodzianek, pełna zwrotów akcji do wyborów ponad 3 tygodnie, czy może już 3 tygodnie i mam zamiar przepracować je na 100%. Co ja mam, czego nie ma Rafał Trzaskowski? No myślę, że przede wszystkim jednak wiarygodność wśród wyborców patriotycznych i konserwatywnych, do których Rafał Trzaskowski nigdy w ogóle nawet się nie uśmiechał. Po prostu Rafał Trzaskowski jest pewnie dobrym wyborem dla ludzi o poglądach centrolewicowych, natomiast ja jestem dobrym wyborem dla ludzi o poglądach prawicowych i chcę przedstawiać alternatywę dla prezydenta Andrzeja Dudy, ale ze strony nazwijmy to prawicowo, zdroworozsądkowo, wolnościowo, konserwatywno, patriotyczno-narodowej. Taki miks. Natomiast Rafał Trzaskowski to są kręgi prounijne, lewicowe, wprowadzanie tej całej karty LGBT w Warszawie. Mało się o tym mówi, jak duży konflikt społeczny to wywołało w Warszawie. Rodzice realnie byli zaniepokojeni, co tam się z dziećmi będzie robić w ich szkołach. Sam byłem na proteście rodziców w Warszawie przed ratuszem. Poza tym też rzeczy niebezpieczne, to znaczy Warszawa jest chyba miastem pierwszym w Polsce, które finansowało szkolenia dla lewicowych bojówek. To jest coś, co już w Niemczech jest mocno rozwinięte. W Warszawie 3,5 miliona złotych z kieszeni podatnika poszło na szkolenia po prostu zorganizowania zamieszek dla organizacji skrajnie lewicowych. I to nie jest przypadek. Pod rządami wcześniej pani Gronkiewicz-Waltz, w tej chwili pana Trzaskowskiego, działacze takich silnie lewicowych organizacji są jak pączki w maśle.
Krzysztof Bosak, poseł, kandydat na prezydenta z ramienia Konfederacji, był moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i chciałbym życzyć powodzenia wszystkim maturzystom.